Naszym gościem jest Rafał Łosiński, pedagog i mediator z Fundacji Wsparcia Psychospołecznego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzisiaj porozmawiamy o rodzicach, którzy są pozbawieni kontaktów z dziećmi, chociaż te kontakty chcieliby utrzymywać, czyli o tak zwanej alienacji rodzicielskiej. Wytłumaczymy co nieco?
Tak, jak słyszymy, alienacja rodzicielska brzmi to tak bardzo enigmatycznie, nie wiadomo o co chodzi. A tak naprawdę chodzi o odseparowywanie przez jednego z rodziców drugiego rodzica. I to się dokonuje zwykle, kiedy między rodzicami dochodzi do ostrego konfliktu, zwłaszcza w okolicznościach rozpadu związku, zwłaszcza w okolicznościach okołorozwodowych. To jest taki swoisty rodzaj zemsty. I to zemsty nawet nie do końca w cudzysłowie, bo ta zemsta ma być całkiem realna. Zemstą za nieudany związek ma być pozbawienie kontaktu z dzieckiem bądź znaczne ograniczenie tego kontaktu. Bywa, że dziecko wcześniej widywało się nawet już po tym, kiedy rodzice nie mieszkali razem z tym drugim rodzicem, kilka razy w tygodniu. A kiedy zaczyna się ten proces alienacji, to może widywać się 2, 3, 4 razy w miesiącu i to góra.
Ja mam wrażenie, że z takim problemem w mniejszym lub większym zakresie to mamy do czynienia niemal przy każdym rozwodzie.
Nie jest tak. To będzie jednak uogólnienie. Mimo tego okolicznika niemal, to jednak byłoby to uogólnienie. Są tacy rodzice, tak zwani pierwszoplanowi, bo tak to się nazywa, ten rodzic, z którym dziecko zostaje, z którym mieszka, którzy naprawdę troszczą się o to, aby zachować trwałe, stałe relacje z tym drugim rodzicem. Znam wiele matek, które w sytuacji rozpadu związku, w sytuacji rozpadu małżeństwa w gabinecie doradczo-terapeutycznym podkreślały, że dla nich nie jest ważne dołożenie za to, że się nie udało, ale to, żeby dziecko miało ojca. I to nawet w sytuacjach, kiedy to dziecko ze strony tego ojca doświadczało wcześniej przykrych jakichś też sytuacji. To ten rodzic mądry, to rodzic, który stara się, aby te więzi odbudować, aby było dobrze. Natomiast alienacja polega na tym, że rodzicowi stawia się nieprawdziwe zarzuty, żeby go odseparować od dziecka. To nie jest tak, że te zarzuty są prawdziwe, że ten rodzic był B. Bo jak rodzic był B, to z reguły widać to było już przed rozpadem związku. Te symptomy były wcześniej. Alienacja rodzicielska ma taką charakterystyczną cechę, że widać ją w momencie, kiedy związek się rozpada. Wcześniej ten rodzic był pozytywny, wszyscy widzieli, że jest okej. A jak dochodzi do rozpadu związku, to nagle okazuje się, jaki to on był zły, jaki jest niedobry i stawia się mu nieraz zarzuty absurdalne. I to mogą być zarzuty dotyczące tego, że chodzi w niewłaściwej koszuli, że ta koszula jest niewłaściwa, może brudna, może pomięta.
Takie jest niechlujne.
Tak, wydawałoby się, że zarzuty jakieś drobne, ale bywa, że są to zarzuty na skalę wręcz fałszywych oskarżeń o czyny karalne, czyny, których ten człowiek nie popełnił.
Tak podejrzewam, że nieprzypadkowo mówimy o matkach, które tak źle mówią o ojcach. Bo chyba
że to
tak
się zdarza. No właśnie, ale parę
ale
minut temu powiedziałem.
Ale jednak powiedzieliśmy o matce, co oznacza, że w jakiś sposób w tej trudnej sytuacji zazwyczaj znajdują się ojcowie.
Zazwyczaj, ale bardzo ważne jest zazwyczaj.
Bo dzieci zostają z matkami.
Bo wspomniałem przed kilkoma krótkimi chwilami, że przecież są matki, które troszczą się o to, aby te kontakty dzieci z ojcami zachować. Natomiast
ale
rzeczywiście
mówimy to o osobach świadomych.
Tak, mówimy o osobach świadomych, natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o proces alienacji, częściej wśród rodziców alienowanych, alienowani są ojcowie, chociaż zdarzają się również matki. To, co jest wspólne, bo w tym miesiącu od początku, kiedy ogłosiliśmy, że uruchamiamy punkt informacji o alienacji, zgłosiło się już kilka osób. Ktoś powie, no co to jest kilka osób, ale na 3 tygodnie kilka osób z identycznym problemem, dosłownie identycznym problemem, gdzie mechanizmy są tożsame, można tylko pewne okoliczności zmieniać i nazwiska zmieniać. Natomiast istota problemu jest taka sama. To jest bardzo duża liczba osób. Kilka osób na 3 tygodnie. I rzeczywiście większość to byli ojcowie, zgłosiła się jedna matka. Jedna matka, która jest z zawodu wykonywanego zresztą nauczycielką, która teraz od kilku miesięcy ma taką swoją sytuację, że z dzieckiem ma spotykać się w określonym terminie, przychodzi do miejsca spotkania, czyli pod dom, gdzie dziecko mieszka wraz z ojcem i jego obecną partnerką. Dziecko wychodzi, tata pyta dziecka, czy ma ochotę iść z mamą, spotkać się, dziecko mówi, że nie i ucieka do środka domu. Gdyby ta kobieta była jakimś strasznym człowiekiem, zagrażającym temu dziecku, była człowiekiem, który jest, no nie wiem, sprawcą jakichś czynów karalnych, to nie byłaby nauczycielem czynnym, ponieważ nauczyciel nie może być osobą karaną. I to jest najlepszy dowód, że nawet jeśli nie jest idealną matką, bo kto z nas jest idealnym rodzicem, to na pewno nie jest rodzicem zagrażającym. U dziecka już są takie mechanizmy alienacyjne, że to dziecko w konflikcie lojalnościowym z reguły wybiera rodzica, z którym mieszka, jeśli ma tak postawione pytanie i wie to dziecko, jaka jest oczekiwana odpowiedź rodzica, z którym mieszka.
Wspomniał pan tutaj o nauczycielce. Czy możemy mówić o jakichś grupach społecznych, gdzie
zdecydowanie
ten problem...
Tak. Zdecydowanie tak i trzeba sobie jasno powiedzieć, że problem alienacji rodzicielskiej dotyczy tych środowisk ludzi o wykształceniu wyższym i wyższym plus, jak to mówię. Czyli ludzie z bardzo wysoko postawionych środowisk, ludzie bardzo wykształceni, studia wyższe, podyplomowe,
tytuły. Tam się ten problem zaznacza bardziej.
Tak, tak. W środowiskach, nazwijmy to przeciętnych, tego problemu tak nie widać. Ponieważ tego problemu nie ma. Ci ludzie łatwiej są w stanie poradzić sobie z rozstaniem na takim poziomie godzenia się jednak z sytuacją i życia dalej. I szukania jakby realizacji się na dziś i na przyszłość, zamiast rozpamiętywania żalu,
czyli
frustracji.
Czyli to tam się jakiś problem ambicjonalny pojawia?
Pewnie tak. To ma pani rację. Tutaj jest problem ambicjonalny. Skoro związek się nie udał, skoro druga strona emocjonalnie jest obciążana, że to przez ciebie, no to teraz musisz za to ponosić latami konsekwencje.
Jeśli dziecko jest po mojej stronie, to znaczy, że ja miałem rację.
No oczywiście, że tak. To ja miałem rację i czy ja miałam rację, a przecież ty jesteś winna, ty jesteś winien. I to jest taka przepaść ogromna, ponieważ dzieci z tych środowisk w otoczeniu są postrzegane jako dzieci zadbane, jako dzieci szczęśliwe, którym do nic nie brakuje, które z reguły dobrze się uczą, nie sprawiają więc takich problemów wychowawczych, które byłyby niepokojące dla pracowników szkoły, jakichś instytucji kulturalnych, gdzie dziecko uczęszcza na zajęcia. Czyli ten rodzic, który nie mieszka z dzieckiem, zaczyna być postrzegany jako ten rodzic negatywny. No bo skoro z tym jednym rodzicem jest wszystko okej, okay, skoro dziecko mieszka, no to ten drugi rodzic musi być widocznie niewłaściwy.
A skoro ten jeden jest wystarczający dla spełnienia potrzeb dziecka, to po co drugi?
To po co ten drugi rodzic? Mówi się nawet o takim zjawisku jak budowanie drużyny alienatora, że to otoczenie rodzica, który opiekuje się na co dzień dzieckiem, zaczyna stanowić taką drużynę wspierającą, no bo popierają, no jaki ten rodzic jest wspaniały, no to po co ten drugi? I to jest bardzo trudna pułapka, w którą można wpaść na podstawie tego, co się słyszy od jednej strony. Jeśli się jednej stronie daje wiarę, a drugiej niekoniecznie, bo z drugą ma się w sposób naturalny mniejszy kontakt, skoro dziecko jest pod opieką jednego rodzica. Bywa, że dopiero po kilku latach, kiedy dziecko kilkuletnie, no bo ten problem dotyka kilkuletnich dzieci, wejdzie w okres dorastania, i zaczną się ewidentne problemy, bo psychika musi po prostu odreagować. I wtedy ten bunt okresu adolescencji u dziecka doświadczającego alienacji rodzicielskiej potrafi być wręcz dramatyczny.
Czyli mówimy tak naprawdę o tym, że może to jest jakiś proces mało dostrzegalny, ale dzieci są w jakiś sposób manipulowane.
Tak. Zjawisko manipulacji jest tutaj pojęciem kluczowym, czyli wpływu rodzica na dziecko, aby osiągnąć zamierzony efekt. Słowo zamierzony jest tutaj bardzo ważne. Alienacja rodzicielska rzadko bywa takim zjawiskiem nieintencjonalnym, przypadkowym. No przecież ten rodzic zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje, skoro rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu było inaczej.
Ja myślę, że złość często w ludziach, którzy się rozstają, jest tak duża, że często taka osoba, która się rozstaje z kimś, jest przekonana, że jednak ta druga strona była zła.
nie, znaczy była przekonana, ale fakty...
analizować,
tak,
czy była dobrym ojcem, dobrą matką.
To jest przekonanie, to jest pewien osąd, ocena. Natomiast fakty były inne. Natomiast rzeczywiście na poziomie budowania ocen może tak być, że ten rodzic alienujący jest przekonany do swoich racji i przekonuje do tych racji inne osoby z otoczenia, aby po prostu mieć ludzi za sobą. To, co jest ważne w tym przypadku, to jakie cechy osobowościowe są u rodzica. Okazuje się, że w przypadku rodziców alienujących dzieci od rodziców, z którymi się rozstali po rozpadzie związku, częściej stwierdza się tak zwane mechanizmy obronne dysfunkcyjne, a diagności wręcz czasami piszą prymitywne. Czyli takie mechanizmy obronne, które powodują, że ten rodzic sobie świetnie sam przed sobą wytłumaczy swoje zachowanie, usprawiedliwi. No i bywa tak, że stawia zarzuty rodzicowi temu drugiemu, zarzuty nieprawdziwe, ale podejmuje takie działania, że za chwilę te zarzuty mogą stać się prawdziwe, bo nakłania tego drugiego rodzica do takiego postępowania, które za chwilę może stać się rzeczywiście zarzutem. Kiedy człowiek ten nie wytrzymuje presji, nie wytrzymuje tej sytuacji.
No i wtedy można
stawiamy.
Powiedzieć, a mówiłam, a
no
mówiłem.
Oczywiście, że tak. Tak? To, i to jest taki mechanizm, który rzeczywiście nie jest widoczny na pierwszy rzut oka. Tak?
No i czyli tak naprawdę dziecko zostaje wciągnięte w taką swoistą grę.
Tak, bo jest to taka gra czarno-biała, bo drugi taki mechanizm obronny, dosyć często spotykany, to jest mechanizm rozszczepienia. Polega to na tym, że rodzic alienujący widzi świat w sposób czarno-biały i taki świat ukazuje dziecku. Czyli ktoś może być całkowicie dobry bądź całkowicie zły. Nie ma światłocieni. Więc każde wydarzenie będzie dostosowywane w sposobie przekazu tego doświadczenia do tego wizerunku. Kto ma być dobry, a kto ma być zły. Tak się nie da. Jasne, że istnieje w świecie obiektywne dobro i zło. Jestem jednym z orędowników stwierdzenia, że zresztą rzeczy dobre i złe. Ale wiele naszych zachowań, naszych postaw, wreszcie naszych cech i tego, jacy jesteśmy, jest szarawe. I warto sobie z tego zdawać sprawę. Ten rodzic alienowany, on ma świadomość swoich wad z reguły, on się do nich przyznaje. Natomiast ma też świadomość, że nie jest jakimś strasznym smokiem pożerającym własne dziecko, czy spalącym ogniem. Natomiast
nie, ale
ten rodzic...
tak jak pan mówił, może sobie w jakimś momencie, może mu się nawet wydawać, że rzeczywiście jest
znaczy,
zły,
tak, no,
bo presja społeczna
zaczyna
jest
analizować
taka.
Tego, no kurczę, no tutaj sąsiedzi też na mnie krzywo patrzą. Tutaj ta ciotka, normalnie się z nim siedziało przy stole, a teraz się nie chce odzywać, coś jest nie tak. Ale ten rodzic, który alienuje, on ma prostszy obraz świata. On z reguły dostrzega siebie jako człowieka idealnego, ale ten drugi jest całkowicie zły. To jak posłucha się kilku osób w ciągu 3 tygodni, to po prostu naprawdę mechanizmy są bardzo jasne i klarowne.
I bardzo podobne.
I bardzo podobne. I szkoda, że u nas mówi się dopiero o dramatach w rodzinie, kiedy dzieje się coś takiego spektakularnego, gdzie mogą wszyscy przyjechać z kamerami, mikrofonami, rwać włosy z głowy i pytać, a gdzie były służby, a gdzie była szkoła, a gdzie byli ci i tamci, gdzie byli
kto
sąsiedzi.
Kto tu zawinił?
Właśnie. Tylko kiedy nie dojdzie jeszcze do takiej tragedii widzialnej, kiedy mamy do czynienia z przemocą psychiczną, bo alienacja rodzicielska jest ewidentnie formą przemocy psychicznej, to takie sprawy, ponieważ są takie, nazwijmy to językiem kryminalnym, poszlakowe, może lepiej to zostawić, przecież dziecko funkcjonuje, chodzi do szkoły, do przedszkola, rozwija się. Dajmy święty spokój, jakoś się samo ułoży, przecież ci ludzie się dogadają. Skoro ci ludzie przez kilka miesięcy nie byli się w stanie dogadać, bo jak jest rozpad związku, mogą być gwałtowne emocje. Znam takie małżeństwa, takie pary, gdzie pierwsze tygodnie, pierwszy kwartał po rozpadzie bywa bardzo trudny, ale pół roku, 9 miesięcy, rok i to się układa. Jeśli w takim okresie...
Emocje miną po prostu.
Tak, jeśli w takim okresie emocje nie mijają, to one już nie miną same. i tego procesu nie da się w sposób naturalny wyhamować. Tu jest potrzeba osób z zewnątrz, które pomogą w wyrównaniu tej sytuacji w trosce o oboje rodziców, no ale przede wszystkim o to dziecko rozwijające się, bo tutaj straty są najgłębsze, chociaż wydawałoby się na początku najmniej widoczne.
Musimy sobie powiedzieć jedną rzecz. Dziecko małe jednak nie myśli samodzielnie.
Znaczy ono jest podatne na wpływy, podatne na to, co się przekazuje. Poza tym ono nie tylko nie myśli samodzielnie, bo ktoś by podał wiele przykładów, kiedy dzieci nas świetnie ripostami potrafią skasować.
Ale przenosi sposób myślenia osoby, z którą mieszka.
Osoby, która jest osobą wpływową, jest osobą znaczącą i dziecko przecież nie jest samodzielne życiowo, mając te kilka lat. Więc musi być poddane rodzicowi, z którym mieszka, no bo od niego jest zależne. Sytuacja jest przecież tak jasna i oczywista.
Czyli mamy do czynienia ze swoistą przemocą emocjonalną, z którą powinniśmy walczyć póki czas.
Tak.
I jak walczyć?
No właśnie, jak walczyć? Tu jest problem z naszymi organami wymiaru sprawiedliwości i z przewlekłością. Sądy powinny mieć odwagę podejmowania decyzji. Natomiast te decyzje są często odwlekane w czasie. Bywa, że są sędziowie, którzy potrafią sprawę rozwodową załatwić na jednym, dwóch, trzech posiedzeniach. Bywają sędziowie, gdzie sprawy rozwodowe, i znam takich klientów, trwają po 5-6 lat.
I w tym czasie człowiek się jeszcze bardziej zacietrzewi i jeszcze bardziej będzie przekonywał do swoich racji.
Oczywiście, dziecko na tym traci. Również w sądach rodzinnych, czyli na szczeblu sądów rejonowych, od momentu złożenia pisma do sądu upływa z reguły kilka miesięcy, zanim sąd zacznie rozpatrywać. Na biegłych czeka się niejednokrotnie następnych kilka miesięcy. No i co się dzieje? Skoro to dziecko przecież żyje, doświadcza tych mechanizmów, to zebranie potem obiektywnego materiału diagnostycznego po przeszło co najmniej roku, a nieraz bywa, że biegli się pojawiają dopiero po 2, 3, 4 latach, no jest bardzo trudne, bo ten obraz rzeczywisty jest już mocno zafałszowany poprzez upływ czasu. Więc tutaj potrzeba naprawdę, aby no na tym wymiarze wymiaru sprawiedliwości nie oszczędzać, bo sprawy tak zwane o miedzę to mogą poczekać. Dzieci i rodzice nie mogą czekać.
1 czerwca Fundacja Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi uruchomiła punkt informacji o alienacji. To jest szansa, żeby z pewnymi problemami dać sobie radę poza sądem.
To jest taka szansa, aby zaproponować też formę mediacyjną. Natomiast jeśli alienacja jest głęboko posunięta już, jeśli strony są bardzo zapiekłe w swoich pozycjach, to po prostu zdarza się, że mediacja nie jest już możliwa. Bo do mediacji potrzeba dwóch stron gotowych.
Trzeba być bardzo świadomym człowiekiem, żeby w ogóle zauważyć problem zwłaszcza w sobie.
Znaczy zauważyć problem w sobie, ale też umieć z czegoś ustąpić. Natomiast nie da się oczekiwać od rodzica, który pewnych zachowań nie dopuścił się, aby miał przyznać się, że ich się dopuścił, że je popełnił. No to byłby absurd, gdybyśmy mieli oczekiwać przyznania się do niepopełnionych czynów. To są sprawy, gdzie trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Przecież rodzic, który kłamie, który obciąża nieprawdziwymi zarzutami, jeśli w porę jest w stanie wycofać się, przeprosić, sprawę wyprostować, może tę sytuację jakoś naprawić. Natomiast jeśli to pójdzie w lata, to już tak naprawdę ci ludzie nie będą w stanie nigdy usiąść przy wspólnym stole, mimo że są rodzicami wspólnego dziecka czy wspólnych dzieci. Nie będą w stanie, ponieważ byłoby to fałszem. Gdyby oni usiedli przy wspólnym stole i potem się śmiali, hi, 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 ha, 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 jak jest fajnie, no to byłby to fałsz.
Z drugiej strony może czasem potrzeba lat, żeby dorosnąć do tego, że w nas jest jakiś problem.
Potrzeba lat, żeby dorosnąć, tylko że dziecko musi też widzieć, że rodzice są autentyczni i prawdziwi. Nie może widzieć u rodziców obłudy, bo jak wtedy można zaufać rodzicowi, którego postrzega się jako człowieka obłudnego, nawet gdy słowa obłuda jeszcze się nie używa?
Gdybyśmy mieli dość świadomości, dość chęci, dość samozaparcia, żeby powalczyć, również z własnymi blokadami, to może warto skorzystać z punktu informacji o alienacji, trafić do was w jaki sposób?
Najlepiej zatelefonować na numer 794 430 463, 794 430 463, umówić się na wizytę, można napisać też maila na adres pomocpsychospoleczna@op.pl, bez polskich znaków pomoc psychospoleczna, pisane łącznie @op.pl, Fundacji Wsparcia Psychospołecznego. No jesteśmy otwarci też na tematy trudne. My nie dokonujemy cudów, natomiast naszą dewizą jest to, aby z każdej wizyty człowiek mógł wynieść jakąś informację, jakąś inspirację, jakąś zmianę, nawet małą zmianę, która jest możliwa do wdrożenia. Bo z tych małych zmian może zrodzić się jakaś większa oczekiwana pozytywna
Rozumiem,
zmiana.
Że może do was napisać ktoś, kto uczestniczy w takim konflikcie z dzieckiem w tle, ale może też napisać pewnie babcia, ciocia, która dostrzega problem.
Znaczy to też są osoby z otoczenia i to też są osoby, które doświadczają
albo
następstw alienacji.
Albo nastolatek na przykład, który zaczyna się zastanawiać, czy nie został w jakimś momencie wciągnięty w jakąś grę.
Jeśli chodzi o osoby nastoletnie, to one w tym momencie będą to bardzo już uświadomiwszy sobie mocno pokazywały. I to już będzie widać. To dobrze, że widać. To dobrze, że pokazują, bo musi gdzieś to napięcie emocjonalne znaleźć ujście. Natomiast to, co jest niepokojące, to, że to pokazywanie może przybierać formy agresji i potem ten nastolatek będzie postrzegany przez otoczenie, że z nim jest coś nie w porządku, ale to, co się dzieje w jego zachowaniu, jest tylko odzwierciedleniem tych napięć emocjonalnych, jakie doświadczył kilka lat wcześniej. No i wreszcie wkraczając w życie dorosłe.
Człowiek, kiedy też może będzie chciał poddawać kogoś alienacji.
No ale czy w ogóle będzie chciał wejść w jakieś relacje bardziej trwałą niż tylko przelotną, skoro relacja...
Czy będzie potrafił zaufać.
Damsko-męska będzie kojarzyła się z tak bolesnymi wydarzeniami. To są właśnie te wątpliwości, o których się zapomina, widząc z pozoru, jakoby wszystko było okej. Chociaż rzeczywistość woła o pomoc.
Dziękuję bardzo. Zachęcamy do kontaktu. Rafał Osiński, pedagog i mediator z Fundacji Wsparcia Psychospołecznego, był naszym gościem.
Dziękuję.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.